Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
Przed podziałami w Kościele przestrzegł papież podczas porannej mszy, porównując je wprost do wojny i terroryzmu.
Wśród katolików wzrasta świadomość potrzeby ochrony nieletnich przed wykorzystywaniem, konstatuje papieska komisja, której papież zlecił monitorowanie sytuacji w Kościele pod tym względem.
Wyegzekwowanie zaległych podatków od firmy Apple jest wymogiem sprawiedliwości społecznej, uważa Komisja Episkopatów Unii Europejskiej.
12 września witają Państwa Barbara Marczewska
i Krzysztof Bronk. Zapraszamy na serwis informacyjny.
Diabeł ma dwa potężne rodzaje broni, żeby zniszczyć Kościół – podziały i pieniądze, mówił papież podczas porannej mszy w kaplicy swojej watykańskiej rezydencji. Nawiązując do czytania z pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian, przypomniał, że od samego początku miały miejsce podziały ideologiczne czy teologiczne, które rozdzierały Kościół. Diabeł rozsiewa zazdrości, ambicje, idee, które dzielą, czy też chciwość.
Tak jak po wojnie wszystko jest zniszczone i diabeł odchodzi zadowolony, a my naiwni dajemy mu się nabrać. To brudna wojna podziałów, która jest jak terroryzm, dodał Ojciec Święty. Wyjaśnił, że chodzi o terroryzm plotek, języka, który zabija, rzuca bombę, niszczy, a sprawca pozostaje w cieniu.
E le divisioni nella chiesa non lasciano che il regno di Dio cresca.
Podziały w Kościele nie dają wzrastać Królestwu Bożemu. Nie pozwalają dobrze zobaczyć, jaki jest Pan. Podziały sprawiają, że widać jednych występujących przeciw drugim, zawsze przeciw. Nie ma oliwy jedności, balsamu jedności. Ale diabeł idzie dalej, nie tylko do wspólnoty chrześcijańskiej, ale wprost do źródła chrześcijańskiej jedności. I to właśnie ma miejsce tu, w Koryncie. Paweł gani Koryntian, bo podziały dochodzą aż do źródła jedności, czyli do celebracji eucharystycznej.
W przypadku Koryntian podziały między bogatymi i biednymi uwidaczniały się właśnie podczas Eucharystii. Jezus, podkreślił Franciszek, modlił się do Ojca o jedność, a diabeł stara się ją zniszczyć aż do tego punktu.
Proszę was, byście zrobili wszystko, co możliwe, żeby nie niszczyć Kościoła podziałami, czy to ideologicznymi, czy związanymi z chciwością i ambicją, czy też z zazdrością. A przede wszystkim, byście modlili się i strzegli źródła, samych korzeni jedności Kościoła, który jest ciałem Chrystusa, a my codziennie celebrujemy Jego ofiarę w Eucharystii.
Tutti i giorni celebriamo il suo sacrificio nell'Eucaristia.
Papież zwrócił uwagę, że apostoł pisał o podziałach wśród Koryntian przed 2000 lat, ale jego słowa pozostają nadal aktualne.
Questo può dirlo Paolo oggi a tutti noi, alla Chiesa d'oggi.
To Paweł może powiedzieć nam wszystkim, może powiedzieć dzisiejszemu Kościołowi: bracia, nie pochwalam was za to, że schodzicie się razem nie na lepsze, ale ku gorszemu. Tak, Kościół zebrany razem, ale wśród podziałów, ku gorszemu, aby brudzić ciało Chrystusa w celebracji eucharystycznej. A tenże Paweł mówi nam w innym miejscu: kto spożywa i pije ciało i krew Chrystusa niegodnie, wyrok sobie spożywa i pije. Prośmy Pana o jedność Kościoła, o to, by nie było podziałów, i o jedność także u źródła Kościoła, którą jest właśnie ofiara Chrystusa, codziennie przez nas celebrowana.
W domu świętej Marty rozpoczęło się 16. już posiedzenie Rady Kardynałów, która pomaga papieżowi w reformie Kurii Rzymskiej. Obrady potrwają do środy. Od ostatniego spotkania w czerwcu reforma watykańskich instytucji przybrała już konkretną postać. Franciszek ustanowił dwie wielkie dykasterie, które grupują po kilka dotychczasowych. Są to dykasteria do spraw świeckich, rodziny i życia oraz dykasteria do spraw integralnego rozwoju człowieka.
Choć głównym zadaniem Rady jest pomoc w reformie Kurii Rzymskiej, kardynałowie doradzają też papieżowi w innych sprawach. Jak ujawnił w wywiadzie dla portalu Crux kardynał Oswald Gracias, Franciszek konsultuje z nimi do 80% swych decyzji, w tym oficjalne dokumenty czy nominacje. Indyjski kardynał zauważa, że Ojciec Święty uczestniczy w całości obrad, z wyjątkiem środy rano, kiedy musi być na audiencji ogólnej. Ponadto członkowie Rady razem spożywają posiłki. Arcybiskup Bombaju podkreśla, że po 15 sesjach atmosfera obrad stała się już bardzo otwarta, do tego stopnia, że kardynałowie wyrażają też krytyczne opinie, jeśli odnoszą wrażenie, że jakieś słowa czy czyny papieża były nieodpowiednie. Hinduski hierarcha zaznacza jednak, że on sam nie czyni tego publicznie. Wykorzystuje w tym celu przerwy na kawę, które dają okazję do porozmawiania w cztery oczy. Zastrzega, że nie jest to przejaw braku lojalności, lecz rzeczywista pomoc papieżowi, aby otrzymał on informację zwrotną. Kardynał Gracias przyznaje, że Franciszek ma już często wyrobione stanowisko i trudno jest go przekonać, choć i to się zdarza.
W Watykanie dobiegły końca obrady Papieskiej Komisji do Spraw Ochrony Nieletnich. Jej członkowie przygotowali dla papieża projekt wytycznych dotyczących zapobiegania nadużyciom. Podsumowano też niedawne dokonania Kościoła na tym polu. Z jednej strony dotyczą one edukacji i wprowadzania niezbędnych mechanizmów ochrony, z drugiej obejmują różnorodną pomoc dla ofiar nadużyć. W tym kontekście zwrócono uwagę na potrzebę ustanowienia we wszystkich kościołach lokalnych dorocznego Dnia Modlitwy i Pokuty. Ojciec Święty zwrócił się już w tej sprawie do wszystkich episkopatów.
Członkowie papieskiej komisji wyrazili też zadowolenie z niedawnego motu proprio papieża Franciszka, umożliwiającego pociąganie do odpowiedzialności biskupów i innych przełożonych kościelnych, którzy nie wywiązali się ze swych obowiązków w zakresie ochrony nieletnich. Był to zawsze jeden z najważniejszych postulatów komisji.
W zakończonych właśnie obradach uczestniczył ksiądz profesor Hans Zoller z Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego. Jego zdaniem w całym Kościele widać już skutki podjętych na tym polu działań.
Widzimy, że w wielu regionach świata, gdzie do tej pory nie mówiło się o nadużyciach i zapobieganiu im, teraz angażuje się w tę sprawę wielu ludzi wewnątrz Kościoła i poza nim. I okazuje się, że w tych regionach Kościół nieraz najaktywniej się tym zajmuje i robi najwięcej w tym kierunku. Również dzięki szkołom katolickim, całemu systemowi edukacyjnemu oraz pracy z młodzieżą i rodzinami. Dlatego jesteśmy bardzo zadowoleni, że mogliśmy się podzielić tak wieloma podjętymi już działaniami, które świadczą, moim zdaniem, o większym uświadomieniu sobie tego problemu na szczeblu ogólnoświatowym.
Wyegzekwowanie zaległych podatków od firmy Apple jest wymogiem sprawiedliwości społecznej. Takie stanowisko zajęła Komisja Episkopatu Wspólnoty Europejskiej COMECE w sprawie kontrowersyjnych ulg podatkowych. Międzynarodowe korporacje, które inwestują i działają w całej Europie, mają ogromne zyski dzięki wynegocjowanym niskim stopom procentowym.
Na przykład w Luksemburgu rząd kupował przychylność wielkich firm, oferując im przywileje podatkowe w zamian za ulokowanie siedziby w tym kraju. Podobna praktyka jest w Irlandii. W oparciu o porozumienie zawarte z rządem, Apple płacił tam zaledwie 1% podatku.
Sprawę wzięła w swoje ręce Unia Europejska, wyznaczając 13 miliardów euro jako sumę, którą Apple ma zwrócić Irlandii. Na tyle wyliczyła zaległe podatki duńska komisarz do spraw konkurencji. Kraje członkowskie nie mogą udzielić pomocy wybranym firmom. Ta praktyka jest nielegalna w świetle prawa Unii Europejskiej, oświadczyła Vestager.
To postanowienie wspiera Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej. W wydanym niedawno oświadczeniu COMECE wzywa państwa członkowskie do równego traktowania wszystkich przedsiębiorców. Ustalanie bowiem niższych stóp procentowych dla wpływowych koncernów sprzeciwia się sprawiedliwości społecznej. Jest też wbrew zasadom wolnego rynku, ponieważ osłabia konkurencyjność mniejszych firm. COMECE zauważa, że w sytuacji rosnącego ubóstwa praktyki, które pozwalają korporacjom zapłacić niewiele lub nawet nic, są niezrozumiałe dla obywateli. Te rażące przywileje podatkowe wpływają bezpośrednio na nierówność dochodów i bogacenia się społeczeństwa. W wyniku tego klasa średnia ulega ciągłej degradacji, natomiast bogatsi cieszyć się mogą coraz większymi przychodami. COMECE wzywa zatem wszystkie zaangażowane podmioty do współpracy na rzecz większej sprawiedliwości podatkowej.
Misja świętego Wojciecha trwa nadal. Rozmawiają o tym w Gnieźnie członkowie Stowarzyszenia Misjologów Polskich. Miejsce spotkania wybrano nieprzypadkowo. Okazją jest 1050. rocznica Chrztu Polski. Zjazd potrwa do jutra.
Uczestnicy spotkania dyskutują o współczesnym kształcie misjologii w Polsce. Liczba powołań, również misyjnych, maleje, dlatego tak ważne jest docieranie do osób świeckich, mówi misjolog i gospodarz gnieźnieńskiego zjazdu, ksiądz Franciszek Jabłoński.
Teraz jest dyskusja, a może dać szansę na przykład świeckim misjonarzom albo wolontariuszom. Nie tylko, że ksiądz jedzie, ale jedzie właśnie z rodziną, ta rodzina jedzie z dziećmi, ktoś jedzie z stanu wolnego i takie ekipy ewangelizują świat. To myślę, że jest przyszłość kościoła misyjnego.
Takim pozytywnym sygnałem mogą być Światowe Dni Młodzieży, tłumaczy sekretarz Stowarzyszenia Misjologów Polskich, ksiądz Grzegorz Wita.
Odkrycie, że świat przybył, ten świat jest inny, różnobarwny, a zarazem jest taki przyjazny. Myślę, że sprawia, że coś się zaczyna i myślę, że jest już gdzieś tam zasianych wiele takich misyjnych i misjonarskich powołań, które w swoim czasie dojrzeją. Jest większe zainteresowanie, które można chociażby rozwijać przez zakładanie ognisk kół misyjnych dorosłych, młodzieży, dzieci.
Stowarzyszenie powstało w 2007 roku i skupia około 40 osób. Takie zjazdy są organizowane co roku. Z Gniezna dla Radia Watykańskiego Justyna Malińska.
Dwie minuty dla kraju.
W Poznaniu odbyło się spotkanie podsumowujące rok pracy domowego kościoła, gałęzi rodzinnej ruchu Światło-Życie. Uczestniczyły w nim wszystkie pary diecezjalne, w tym Marta i Tomasz Hadamiakowie ze Skierniewic. Jak zaznaczyli, była to okazja do wymiany doświadczeń.
Jak w poszczególnych diecezjach przepracowujemy temat Światowych Dni Młodzieży czy Roku Miłosierdzia, to jakie kto ma pomysły, jakie rzeczy robi w danych diecezjach, no naprawdę niesamowite bogactwo pomysłów.
Można zweryfikować, co się sprawdziło już w danej diecezji, co nie, także taka właśnie wymiana doświadczeń.
W spotkaniu uczestniczył też delegat Episkopatu Polski do spraw ruchu Światło-Życie, arcybiskup Adam Szal. W tym roku domowy kościół zorganizował 450 serii rekolekcji, w tym 140 rekolekcji 15-dniowych, które są podstawą jego charyzmatu. W Nowym Tomyślu rozpoczął się proces beatyfikacyjny doktora Kazimierza Hołogi. Sługa Boży urodził się w roku 1913 w Poznaniu w rodzinie wielodzietnej. W 1951 trafił do Nowego Tomyśla, gdzie kierował szpitalem powiatowym. W swojej pracy i w życiu kierował się zawsze zasadami etyki i wiary, do której publicznie się przyznawał. Zmarł w Nowym Tomyślu 12 września 1958. O znaczeniu świadectwa życia kandydata na ołtarze mówił metropolita poznański arcybiskup Stanisław Gądecki.
Dla pracowników służby zdrowia niech będzie przewodnikiem, jak z wiary w Boga czerpać inspirację do pełnienia posługi wobec cierpiących. Dla ludzi robiących karierę zawodową przykładem, jak nie skupiać się na własnych sukcesach, ale zachowywać wdzięczność wobec Boga. Dla ludzi nauki ilustracją, jak harmonijnie łączyć osiągnięcia naukowe z wyznawaną wiarą. A dla wszystkich wiernych świadkiem, jak nie stracić ufności w Bożą miłość, nawet w cierpieniu i śmierci.
Doktor Kazimierz Hołoga jest wzorem dla wielu ludzi, zwłaszcza świeckich, pragnących żyć Ewangelią w codzienności. Postulatorem jego procesu beatyfikacyjnego jest ksiądz dr Krzysztof Różański. Z Warszawy dla Radia Watykańskiego ojciec Stanisław Tasiemski, dominikanin.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.